Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko po burzliwym wieczorze wyborczym. Teraz przyszedł czas na wieczorną publicystykę w Radiu Poznań. Niech Państwo zgadną, o czym będziemy rozmawiali. Pytanie jest oczywiście retoryczne. Jak najbardziej wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego znamy oficjalnie wszystkie rozstrzygnięcia. Tu już zapewne nic się nie może zmienić. Protesty wyborcze chyba niewiele tutaj zmienią. Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła, że PiS zdobywa 27 mandatów, Koalicja Europejska 22 mandaty i Partia Wiosna 3 mandaty. Zwycięstwo PiS-u dosyć zdecydowane. Niektórzy mówią pogrom, inni mówią wyraźne zwycięstwo. A jestem ciekaw, jakie zdania ten temat mają nasi goście dziś w studiu. W Radiu Poznań dzisiaj Lidia Duciak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Małgorzata Dudzic, Biskupska Koalicja Europejska.
Dobry wieczór Państwu.
I Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Dobry wieczór Panie Dyrektorze.
Dobry wieczór Państwu. A także Wojciech Ziętkowski, Konfederacja.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Wśród nas jest troje kandydatów, teoretycznie troje kandydatów, którzy się nie dostali do Parlamentu Europejskiego. Każdy w nieco innych nastrojach chyba zasiada do tego programu. Od Lidii Dudziak może rozpocznijmy, bo wygraliście te wyniki 40 ponad 5% głosów do 38 ponad Koalicji Europejskiej, bo to jest głównie ze sobą zderzane. No, dają powód chyba wam do tego, żeby wchodzić tutaj, nawet jak się indywidualnie przegra, to raczej z taką palmą w ręku.
No tak, rzeczywiście bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, bym powiedziała. A to, że ja akurat nie mam mandatu, no to proszę Państwa, no z siódmego miejsca to nie są takie wybory jak do Rady Miasta, czy nawet do Sejmu. To są troszeczkę inne wybory tutaj, inne jakby te wielkości się liczą, więc to ja sobie z góry zakładam, że ja nie zdobędę tego mandatu, więc ja tutaj nie jestem rozczarowana. Raczej jestem bardzo zadowolona, bo wynik, który osiągnęłam, uważam, że jest świetny. 14 536 głosów, to nie jest mało. No takie po prostu, tak. Ale cieszę się z tego, że wygraliśmy. Trochę zaskoczeni też jesteśmy, że się nie dostało i z Konfederacji, czy tutaj z naszych kolegów
Kukiz
15, bo kampania była taka, bym powiedziała, tutaj przynajmniej lokalna u nas w Wielkopolsce, jak obserwowałam,
Marek, no
to byli bardzo zaangażowani. I to właśnie to jest ta metoda, tak, że można mieć dużo głosów, ale niekoniecznie przy metodzie tej Donta, chociaż ona jest troszeczkę inna, się dostać. Więc my się cieszymy z tego zwycięstwa. Powiem jeszcze tylko na początek, że to naprawdę jest zwycięstwo, dlatego że ja sobie tutaj poszukałam w danych sprzed lat i w 2009 roku koalicja, znaczy PO i wszystkie SLD i te wszystkie inne ugrupowania miały 65%. W 2014 miały 56% wszystkie razem, a w 2019 43%. I co 5 lat z tego wynika, o 13% mają mniej, wasze tak ugrupowania miały
pani
mniej.
Pani mówi trochę jak Starobody w Zawichoście.
No tak, ale bo to jest ważne, tak? A nam, proszę Państwa, przybyło, że jesteśmy wszyscy zadowoleni. Naprawdę.
Małgorzata Dudzic, Biskupska. Nie jesteście wszyscy zadowoleni chyba.
No prawo demokracji, tak? Wybory mają to do siebie, że głosują mieszkańcy całego kraju i wybrali tak, jak wybrali. Na pewno wolelibyśmy, żeby był zupełnie inny zwycięzca, ale to jest czas na to, żeby się zastanowić, co możemy zrobić inaczej, co możemy zrobić lepiej, jak to wszystko na jesień poskładać.
Ale mówi pani jak Sławomir Neumann, który jednak powiedział, ale pod tym szyldem to my już chyba raczej nie pójdziemy.
Trudno jest tutaj przewidywać, teraz muszą opaść emocje. Trzeba na chłodno usiąść, policzyć, zastanowić się, jakie rozwiązanie będzie najlepsze i wtedy podjąć decyzję. Podejmowanie decyzji na gorąco zazwyczaj kończy się tym, że są one nietrafione. Dajmy sobie czas. Ja tylko zauważyłam jedną rzecz, którą obserwuję od dłuższego czasu, mianowicie taką polaryzację sceny politycznej. Jest niesamowita. Jak również podział kraju. Mamy Polskę zachodnią i Polskę wschodnią i ten podział z wyborów na wybory umacnia się coraz bardziej.
Podobnie jak polaryzacja.
Podobnie jak polaryzacja, co było bardzo, ja przynajmniej bardzo mocno zwróciłam na to uwagę w momencie, kiedy robiłam kampanię, z tego względu, że chodząc z ulotkami nie było takich osób, które byłyby neutralne. Wszyscy albo ktoś brał ulotkę i mówił tak, super, wygrajcie, na was będę głosował, albo ktoś mówił, a niech pani idzie z tą ulotką, bo w ogóle proszę mi tego nie pokazywać, więc Mamy
Małgorzata będzie dyskuszka z uśmiechem, bo rzadko można zacząć posła Krzysztofa Paszeka z własnym krzesłem, które wkracza do nas do programu. Witamy serdecznie, panie pośle.
Do okrągłego stołu.
Bardzo nam miło, że pan dotarł.
Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Nie zwykłem się spóźniać, ale czasami zdarzenia komunikacyjne.
A ja tak gdzieś zostawiłem to krzesło pod drzwiami, licząc na to, że pan dotrze.
Ale bardzo się cieszę. Ostatni będą pierwszymi.
Programy mówiliśmy, jak tutaj jest parytetowo.
Maskulinistyczne grono się złożyło teraz.
No także wydaje mi się, że biorąc pod uwagę te regiony, w których do tej pory jednak te poglądy takie nasze koalicji obywatelskiej, wcześniej w samorządowej, teraz europejskiej, tutaj się umocniliśmy, tak? No, duża praca przed nami, żeby spróbować
mocno bym jednak polemizował, że umocniliśmy, bo
potwierdziliśmy, może tak.
No, niech to będzie przyjęte. Wojciech Ziętkowski, ja kończyłem o 23 studio wyborcze u nas w radiu. Jeszcze jak się kładłem, sprawdzałem wyniki z przekonaniem, że Konfederacja wchodzi do Europarlamentu. A potem jak się obudziłem, spojrzałem w telefon i powiedziałem, a no to na przykład Wojciech Ziętkowski zrobi smutną minę rano do lustra.
Myślę, że przynajmniej, że nawet do tego stopnia, że dzwoniła do mnie pani redaktor lokalnej gazety, jak skomentuje wybory i dopiero w trakcie tej rozmowy w ogóle mi nie przeszło przez myśl, żeby zobaczyć, że
tak
mocno zadziałała. Przede wszystkim witając, jeszcze raz pozdrawiając szanownych słuchaczy, chcę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy pomimo iż mieliśmy zwarcie dwóch tytanów, to jednak gdzieś wybrali opcję trzecią czy czwartą.
Tytan i Tytanik.
Tak, ładna nazwa, że jednak pomimo tej dosyć takiej zmasowanej, agresywnej często kampanii przeciwko Konfederacji z jednej i z drugiej strony, ale to oczywiście już po wyborach, ale możemy... Mówiła o bardzo ważnej sprawie dotyczącej 447, która myślę, że będzie żywa jeszcze przez najbliższy czas.
Nie wiem, zresztą jak długo.
Niestety tak. Myślę, że... Ale dobrze, że taki temat do dyskusji, do publicznej debaty się, że tak powiem, przedał. Myślę, że to jest istotna informacja dla Polaków. Mam nadzieję, że uda się tak to wszystko zabezpieczyć, żeby się to nie stało. W każdym razie, wracając do wyniku wyborów, osobiście ze swojego wyniku osobistego, tego, który uzyskałem, dostałem drugi wynik na liście Konfederacji w województwie wielkopolskim. A można powiedzieć, że w związku z tym, że jestem osobą dosyć rozpoznawalną i popularną w moim mieście, mojej gminie i powiecie, serdecznie wszystkich mieszkańców pozdrawiam, udało nam się taki wyłom zrobić, bo 16,6 uzyskała...
Ale to jeszcze tak 4 lata trzeba poczekać na te komunikaty, no, na samorządówkę.
Myślę,
kolejną.
Że tak koła młyńskie mielą powoli, ale kto by przypuszczał, 12 lat temu, że PiS będzie miał tak wspaniały wynik.
No to trzeba wierzyć.
Wierzyć trzeba do końca.
Bartosz Garczyński, wy nie mieliście złudzeń, kiedy kończył się wieczór wyborczy. Wszystko wskazywało na to, że tym razem jesteście poniżej progu wyborczego i to jest ogromne rozczarowanie.
No to jest ogromne rozczarowanie
dla nas wszystkich.
Nie jesteśmy partią. Panie redaktorze.
555 raz Bartosz Garczyński mnie poprawia, a ja z uporem maniaka idę.
Tak jest. Wciśniał pan kiedyś w jakąś partię, prawda?
Dopóki będziecie istnieli, tak będę próbował.
Nie jesteśmy partią, nie bierzemy subwencji wyborczej, nie bierzemy pieniędzy z budżetu państwa. Wszystkie partie, wszystkie organizacje robiły kampanię za pieniądze obywateli.
Ja ze swojej,
robiliśmy kampanię, robiliśmy. Tak, ale państwo pobierają subwencje, prawda? No więc jeżeli pobierają państwo subwencje, no to pobieracie państwo pieniądze od obywateli. My tych subwencji nie pobieramy. My budujemy tak naprawdę nasze ugrupowanie na działalności oddolnej, na działalności wręcz powiedziałbym charytatywnej.
Musi pan swoje, bo inaczej się pan
odnosi. Na wstępie programu trzeba odczytać.
To może pan redaktor mi powie, co mam mówić w takim razie, a ja to tylko wyrecytuję.
W trzeciej muncie powinien powiedzieć smutno mi.
Czyli
za to,
ta kroplówka może wam się przydała, bo może byście przeskoczyli ten próg.
Chociaż mieliście
tą kroplówkę, ale nie przeskoczyliście tego.
No ale tak powiedziałem, każdy u nas z własnych pieniędzy prowadził kampanię.
Nie każdy, ponieważ partia Korwin akurat pobiera, czy też Wolność pobiera subwencje.
Ale chyba już od kilku miesięcy nie, bo tam kwestia była tych...
Wróćmy coś tam było z nazwą, ale pieniądze mieli. Tak, ale pieniądze mieli.
Wróćmy do wyniku Kukiz.
Pieniądze nie dały wyniku, tak czy owak.
Nie dały wyniku, dlatego że tak naprawdę dwa największe bloki, bo to jest ciekawe. Wszyscy przeciwnicy jednomandatowych okręgów wyborczych mówią o tym, że jednomandatowe okręgi wyborcze doprowadzą do systemu dwupartyjnego w Polsce. Uwaga, spójrzmy na wyniki wyborów teraz.
Ale spójrzmy na Senat, który jest jednomandatowy.
Senat jest nieporównywalny. Za duże okręgi są.
Panie Bartoszu, to mówi pan o tym Kukizie, czy przekazuje głos do posła Krzysztofa Paszyka?
Ale pan poseł Krzysztof Paszyk uwielbia ze mną polemizować akurat.
Kolego Bartku, jestem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych i większościowej ordynacji wyborczej.
Bardzo cieszę. Szkoda tylko, że nie dogadaliśmy się, jeżeli chodzi akurat o te wybory. A powiem dlaczego szkoda. Dlatego, że dwa największe ugrupowania wzięły się tak naprawdę mocno za siebie.
Czyli ta polaryzacja, dokładnie.
Zmobilizowały swoje elektoraty, tak? Czym tak naprawdę spowodowały wzrost frekwencji, no i w naturalny sposób zebrały tak naprawdę najwięcej.
Trzeba było mobilizować też swój elektorat.
Mobilizowaliśmy, tak, tylko że my nie mamy akurat takich możliwości zarówno finansowych, jak i medialnych, jak dwie największe partie w Polsce, tak, i to jest ten problem.
To chyba tak działa, trzeba zostać najpierw największą partią, a potem móc mobilizować elektorat.
Zawsze jest łatwiej, tak, ale to najpierw trzeba zostać partią i najpierw trzeba pobierać pieniądze. No niestety, my tych pieniędzy nie pobieraliśmy, mamy też swoje wnioski, mamy też swoje przemyślenia, przyjdzie czas na korektę. Natomiast chciałbym bardzo serdecznie podziękować za każdy głos, każdy jeden głos, który został oddany w tych wyborach na Kukiz 15.
Poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jesteście takimi trochę mniejszymi przegranymi w koalicji europejskiej, oprócz zwycięskich ewidentnie członków SLD, bo oni wprowadzili szeroką ławę europarlamentarzystów, ale dla was powiedzmy, że zakończyło się to na takiej porażce nie do końca sromotnej.
Ja, panie redaktorze, szanowni państwo, nim dokonam oceny wyników, chciałbym na wstępie wszystkim Wielkopolanom bardzo serdecznie podziękować za tak liczny udział w tych wyborach. Można powiedzieć, że to swoiste święto demokracji, jakim są wybory, no wreszcie w pełnym tego słowa znaczeniu się odbyło, z taką frekwencją, przez co nie jesteśmy już w ogonie krajów europejskich, jeśli chodzi o jedną z niższych frekwencji przy tych wyborach. To po pierwsze. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim mieszkańcom Wielkopolski, którzy oddali swój głos, zaufali kandydatowi Polskiego Stronnictwa Ludowego, panu Andrzejowi Grzybowi, który był kandydatem Koalicji Europejskiej reprezentującym właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szkoda,
zabrakło,
że się nie udało.
Zabrakło nieco na mandat, chociaż bardzo dobry wynik. Należy zauważyć, blisko 52 tysiące głosów. To jest tyle samo. Ile Andrzej Grzyb i cała lista Polskiego Stronnictwa Ludowego zdobyli razem wzięci 5 lat temu, więc to trzeba naprawdę w zupełnie innych uwarunkowaniach.
Trzeba pamiętać,
bez
wtedy,
takiego hejtu.
Teraz głosy wszystkie szły na Andrzeja Grzyba.
Bez takiego, ale wielu kwestionowało, że to nie da się zrobić, że Andrzej Grzyb nie będzie w stanie powtórzyć wyniku całej 10-osobowej drużyny sprzed 5 lat. I się okazało, że był w stanie. Że był w stanie i powtórzył ten wynik przy zupełnie innych uwarunkowaniach, przy niegasnącym hejcie, który tu i ówdzie w stronę Polskiego Stronnictwa Ludowego się wylewał, więc to jest niezwykle dobry wynik. Gdyby niespełna 50 tysięcy głosów więcej lista Koalicji Europejskiej zdobyła w Wielkopolsce, byłby trzeci mandat. Byłby trzeci mandat, więc niewiele zabrakło.
To trzecie miejsce
spowodowało, że tu była różnica 20 kilku tysięcy głosów do kolejnego, czyli Leszka Millera, który ten mandat wziął. Per saldo. Polskie Stronnictwo Ludowe w całym kraju zdobywa 3 mandaty europosłów. Jarosław Kalinowski, Adam Jarubas, nowy europoseł i Krzysztof Hetman Lubelszczyzna. To jest przyzwoity wynik. Uważamy, że to w tych uwarunkowaniach to przyzwoity
Ale podobno wychodzi ci z koalicji.
Wynik. No już, jeśli pan redaktor pozwoli, to zaraz sprostuję. Otóż ja również niejednokrotnie w tym studio i koledzy i koleżanki od samego początku mówiliśmy, że Koalicja Europejska jest tworem powołanym na wybory europejskie, tak? W polemikach, które były o różnych innych wątkach pobocznych, których było za dużo, naszym zdaniem, i niepotrzebnie wprowadzanych do kampanii, także niestety ze strony naszych koalicjantów, mam tu na myśli wątki ideologiczne, światopoglądowe, to nijak przystawało do tej kampanii, natomiast pięknie dawało pole do popisu i bicia w nas przez Prawo i Sprawiedliwość.
Sami się ugrillowaliście trochę.
Nie, to nie jest tak, więc uważamy, że to jest przyzwoity wynik, aczkolwiek chciałoby się więcej, wiadomo, apetyt zawsze w toku kampanii rośnie.
Pan będzie prostować jeszcze teraz, czy nie?
Chciałem sprostować, że tu nigdzie nie wychodzimy, nie opuszczamy żadnej koalicji, bo dzisiaj słowa Piotra Zgorzelskiego są na mój sposób interpretowane. Nie, od samego początku mówiliśmy, że my się umawiamy na wybory do Parlamentu Europejskiego, a o ewentualnie wspólnym starcie, jeśli chodzi o wybory krajowe. Dzisiaj jest przestrzeń na dyskusję. My jesteśmy środowiskiem bardzo demokratycznym, więc zaczynamy wewnątrzpartyjną dyskusję, którą pewnie w ciągu 2-3 tygodni będziemy starali się zakończyć.
Proszę Państwa, w takim razie prosiłbym, ale tak, żebyście od siebie powiedzieli Waszą taką prywatną analizę, dlaczego te wybory zakończyły się takim wynikiem. Dlaczego wygrało Prawo i Sprawiedliwość z dosyć dużą, bezpieczną przewagą? To jest rekordowy wynik, jak podała PKW, w historii wyborów do chyba w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o wynik uzyskany przez jedno ugrupowanie. No i jakie są Wasze opinie na ten temat? Chodzi mi teraz o tą główną różnicę, jaka miała miejsce, bo na pewno po przespaniu się, po tym jak sobie to wszystko przetrawiliście, też przez Wasze prywatne doświadczenia, macie jakieś opinie? Bardzo proszę.
No brak merytorycznej dyskusji, tylko tak jak poseł Paszek stwierdził tutaj słusznie, była to głównie tak naprawdę dyskusja ideologiczna i cała kampania europejska opierała się tak naprawdę o dyskusję światopoglądową. Ja przypomnę, że najpierw chodziło o tęczę, która była gdzieś zawarta w aureoli obrazu Matki Boskiej. Później była wielka dyskusja na temat pedofilii w kościele. Skądinąd oczywiście tematy bardzo ważne, natomiast no, mające się nijak do polityki czy też pozycji Polski w Unii Europejskiej. My przedstawiliśmy jako Kukiz 15 10 punktów naszych programowych na wybory europejskie. Przedstawiliśmy nasz koalicjantów w Europie, no ale powiedzmy sobie szczerze, że po prostu te argumenty gdzieś tam giną zawsze w momencie, kiedy...
Giną było kiedy to, że były boczne wątki w dyskusji poruszane w kampanii wyborczej? Taka konkluzja?
To znaczy na pewno jeden z powodów to jest taki, tak? Czyli właśnie ta dyskusja, która znowu zeszła na tematy światopoglądowe, a nie tematy merytoryczne, tak? To mamy po pierwsze. Po drugie, mobilizacja elektoratów, ale mobilizacja elektoratów w takim negatywnym znaczeniu. To znaczy, bo ja się bardzo cieszę, że bardzo dużo ludzi poszło do tych wyborów, tylko szkoda, że tak dużo ludzi głosowało przeciwko, a nie za. Tak, bo znowu mamy sytuację, że obywatele bardzo często, będąc krytycznie nastawionymi do całej klasy politycznej, decydują się na poparcie jednego ugrupowania tylko i wyłącznie po to, bo nie lubią po prostu bardziej tego drugiego, tak? I w opozycji stawiają po prostu na tych, których bardziej są w stanie strawić. Więc znowu mamy tak naprawdę wybór mniejszego zła. I jeszcze tak naprawdę rozdawnictwo PiSu przed wyborami.
Kiełbasa, kościół plus propaganda. Cytuję.
Czy niezbędne?
Ale nie znałem tej wypowiedzi, ale jest ona w pewien sposób trafna. No, chodzi o co innego. Chodzi o to, że jeżeli przed wyborami tak naprawdę wydaje się publiczne pieniądze na to, żeby zachęcić Polaków do tego, żeby głosowali akurat na to ugrupowanie, które te pieniądze daje, no to no jest, efekt jest taki, jaki jest po prostu, tak?
Wojciech Siemkowski.
Tak, zgodzę się tutaj w dużej mierze z przedmówcą, natomiast chciałem dołożyć, że takie dwa czynniki tutaj jeszcze zadziałały. Pierwszy to, myślę, że zupełnie inaczej by te wybory wyglądały, gdyby nie odbywały się na kilka miesięcy przed wyborami krajowymi, w związku z tym tam mobilizacja, tak, bo też, pamiętamy, tak. Przecież w 2014 roku praktycznie rzecz biorąc to połowa tych osób, które dzisiaj poszły do wyborów. No i można powiedzieć, że to zadziałało, ten efekt właśnie tego plebiscytu, że nie głosujemy za programem, za jakimiś ideami, tylko głosujemy, tak jak pani koleżanka tu powiedziała, że jak z ulotkami chodziła, to jestem albo radykalnie za, albo radykalnie przeciw jednej czy drugiej opcji. No, można powiedzieć, że my tutaj jako mniejsze ugrupowania staraliśmy się zabłysnąć, ale na dobrą sprawę z efektem, można powiedzieć,
jednego
troszeczkę...
Wieczoru.
Tak, natomiast...
Ale warto było na tego wieczoru chwileczkę.
Natomiast myślę, że to Fryderyk Bastiat powiedział już w XIX wieku to do kolegi Bartka, jeżeli rząd stwierdzi, że twoimi własnymi pieniędzmi możecie przekupić, to już demokracja się kończy. Nic nie straciło, proszę państwa, na aktualności i myślę, że będziemy mieli do czynienia z podobną historią na jesień. Tyle.
No cóż, proszę państwa, my się bardzo cieszymy, że wygraliśmy te wybory i rzeczywiście być może nie było takiej merytorycznej dyskusji, ale to nie dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie chciało dyskutować, bo też i państwo, którzy prowadziliście te debaty czy te spotkania, to też mieliście za zadanie, żeby to jednak poprowadzić merytorycznie. Oczywiście to, co mówił tutaj kolega z Kukiz 15, że wątki zostały wtrącone, wątki jakieś religijne, ideologiczne, to jest prawda, ale proszę państwa, to nie myśmy je wywoływali, myśmy się cały czas tylko bronili. Ja na przykład jako katoliczka, no byłam bardzo zbulwersowana tymi wszystkimi ostatnimi działaniami i nie mogę być spokojna. I nie dlatego, że jestem Prawa i Sprawiedliwości, tylko dlatego, że mam takie przekonania swoje własne, osobiste. I nie wolno obrażać ludzi w ten sposób.
I to, co się... Pani zdaniem za bardzo obrażano?
Ja myślę, że my jako katolicy, nie wiem, tutaj nie wnikam, kto jest, ale my jako katolicy jesteśmy szczególnie wrażliwi na nasze symbole. I naszym najważniejszym, największym symbolem jest Matka Boska Częstochowska. Jeżeli ktoś obraża nasz największy symbol, no to prędzej czy później padnie. No po prostu katolicy gdzieś tam w głębi serca jednak poczuli, nawet jeżeli by nas do końca nie popierali w danym momencie, to poczuli jednak coś, że to, coś jest nie tak, coś jest nie idzie w kierunku.
I to jest
więc ja mówię, że my też dziękujemy za różne sytuacje, które się po drodze zbiegły. My się naprawdę bronimy. Ja nigdy też osobiście nikogo nie lubię atakować, ale bronić to się będę zawsze, jeżeli
ja się
ktoś...
tylko bronię.
Ja się tylko bronię.
Więc, obie strony mówią, że się tylko bronią.
Nie, ja się osobiście bronię. I nawet jak mnie ktoś atakuje, to się bronię, a na pewno nie atakuje nikogo. Nie mam tego we krwi generalnie. A jeżeli chodzi o program, my program merytorycznie mieliśmy, ale pamiętajmy, jaki miała Koalicja Obywatelska program. I idziemy po to razem, żeby odsunąć PiS od władzy. To był program Koalicji Obywatelskiej.
No, w dużej mierze ma pani rację, bo tak kojarzy.
Program PiS-u nie dopuści.
Ale ja nie zadaję ciosu.
To ja trochę...
Tak powiedziałem.
Krzysztof Paszyk, no, PESEL, proszę bardzo.
Nos, to tutaj zadziałało.
W Polsce
to jest tak, kto rozdaje kasę.
Proszę państwa.
Nie zgodzę się z przedmówczynią. Koalicja Europejska, zwłaszcza Polskie Stronnictwo Ludowe w ramach tej Koalicji Europejskiej miało bardzo dobry program, merytorycznie powiązany ściśle z pracami Parlamentu Europejskiego i instytucjami europejskimi. Tylko niestety, mam trochę żal do Rafała Trzaskowskiego, że jak Filip z Konopi wyskoczył z kartą LGBT, to nic, że sojusznik PiS-u pan Guział kilka lat wcześniej i też taką kartę proponował w Warszawie, ale dało to piękny argument, żeby Jarosław Kaczyński wystraszył część Polaków, że teraz Koalicja Europejska to będzie karty... Ale nie przeszkadzałem pani. Że karta LGBT teraz będzie w każdym mieście w Polsce wprowadzała. Drugi przykład. No wyciągnięto również argument, że to teraz Koalicja Europejska małżeństwa jednopłciowe będzie wprowadzała. Już był argument do PiS-u, żeby strach wzbudzić w części Polaków. To nic, że PiS od wielu lat z brytyjskimi konserwatystami tworzy w Parlamencie Europejskim jedną frakcję, którzy to wprowadzili, zalegalizowali na Wyspach już wiele lat temu małżeństwa jednopłciowe. Ale dało to szereg argumentów. Dało to szereg argumentów PiS-owi do tego, żeby straszyć Polaków.
Ten strach, jedno
słowo, jedno zdanie, panie redaktorze. I oczywiście, i to ma swój udział w tym, że niestety im dalej od większych miast, tym niestety PiS zyskiwał. Tu sama sobie Koalicja Europejska w ramach swoich polityków niestety dała strzelić gola. Trzeba to w podsumowaniu,
zaznaczyć. Mówią, że nie należy walczyć obyczajowością, że to był wielki błąd.
No ale mądry Polak po szkodzie. Mądry Polak po szkodzie. Więc my dzisiaj też powiem...
Może się doczekamy jakiegoś...
Powtórzę dzisiaj słowa prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza, że jeśli projekt współpracy szeroko rozumianej opozycji miałby być kontynuowany w przyszłości, to trzeba tu bardzo dużej refleksji, jeśli chodzi o zakres spraw, które my do tej kampanii wprowadzamy, bo inaczej to my sobie niestety działamy na własną szkodę.
Małgorzata Tudzic-Biskupska.
No na pewno, tak jak powiedziałam na początku audycji, polaryzacja. I myślę, że mniejszym ugrupowaniem będzie coraz trudniej się przebić. bez względu na to, jaki będą mieli program, nie mają instrumentów takich, jakie ma rząd, nie mogą rozdawać pieniędzy, nie mogą...
Ale koalicja to było duże ugrupowanie, a przegrało.
Mówię dalej, nie mają środków, które można rozdać, nie
wybiłem,
mają telewizji publicznej, w której można, jak w tubę, tak... manipulować informacjami lub... Ale przede
zawsze
wszystkim...
można przełączyć na inne.
No, ja nie muszę przełączać, bo po prostu nie oglądam.
Na TVN24 można przełączyć. Tam jest druga strona medalu.
Natomiast wydaje mi się, że tutaj program socjalny bardzo dużo zrobił. My jako koalicja nie mieliśmy takiej możliwości, żeby chociażby sugerować, tak? Poza tym no, trzeba zauważyć też, że PiS przedstawiło program oczywiście, ale program dotyczący polityki krajowej w wyborach do Europarlamentu. Ja nie wiem, co ma wspólnego Piątka Kaczyńskiego z Europarlamentem.
Ale
tak?
To nie był nasz...
Emocje
to też było, to też to emocje, tak, emocje. Daje emocje, więc to tak naprawdę też nie było merytorycznie powiązane z wyborami do Europarlamentu. Tak naprawdę w wyborach do Europarlamentu PiS-owi, jeżeli bierzemy pod uwagę ten Europarlament, to PiS-owi nic nie daje ta ilość mandatów, które zdobył, z tego względu, że są we frakcji, która nie ma większości i nie będzie mogła w znacznej mierze wpływać na decyzje, które są tam podejmowane. W związku z tym, jeżeli potraktujemy wybory do Europarlamentu jako sondaż taki krajowy, to na pewno koalicja europejska i to, co się wydarzyło w czasie kampanii, no to jest czas dla nas, żeby się zastanowić, co poprawić. I też te pokazuje nam te wszystkie przeliczenia mandatów ze względu na kraj, na wieś, na miasta, też pokazują, gdzie musielibyśmy powalczyć o to, aby ci wyborcy jednak oddali na nas głos.
Bardzo mało czasu. Po jednym zdaniu, co sądzicie o wyniku partii Wiosna? Nieobecnych się nie mówi, ale my opowiemy. Dosłownie jedno zdanie. Panie pośle.
No, miało to być odkrycie politycznego sezonu, a okazało się bytem, który ledwo przekroczył próg wyborczy.
Ale to jest krótki byt, więc...
Chyba jednak jest to takie chwilowe zaskoczenie.
Lidia Duciak.
Ja na samym początku, jak Wiosna powstała, powiedziałam, że Wiosna przychodzi, jest bardzo sympatyczna, miła i mija. I mam nadzieję, że ta szybko minie i będzie jesień i będziemy już w normalnym rzeczywistości.
Wojciech Ziętkowski.
Też myślę, że biorąc pod uwagę, że jednak w mediach głównego nurtu dosyć mocno była reprezentowana ta siła polityczna, to wynik na pewno rozczarowuje, no przede wszystkim na pewno samych organizatorów. Przyznam szczerze, że to jest tak z dalekiej galaktyki, jeżeli chodzi o wyznawany system wartości i poglądów, że szczerze mówiąc aż tak bardzo nie ubolewam. Ale życzę oczywiście wszystkiego najlepszego.
Dżentelmeńsko podszedł do tego. Bartosz Garczyński, Kukiz 15.
Panie redaktorze, tak jak powiedziałem na samym początku o systemie dwupartyjnym specjalnie, mimo że trzy tak naprawdę ugrupowania dostały się do Europarlamentu, no to nie był przypadek i to nie był błąd, ponieważ tak naprawdę Wiosna 6%, tendencja spadkowa, niedługo już ich nie będzie, tak? Miało być wielkie odkrycie, no jest wielkie rozczarowanie tak naprawdę.
Wiosna będzie w koalicji europejskiej? Bo to... Grzegorz Schetyna takie komunikaty dosyć jednoznaczne wysyła, że to przez was troszeczkę.
No bo Grzegorz Schetyna ma rację, bo biorąc pod uwagę prywatne ambicje, prywatne chęć pokazania się osobiście, bo tak naprawdę poza Robertem Biedroniem nam nie bardzo było widać kogokolwiek innego w tej kampanii, to... Położył szalę.
Sylwia Spurek była w Wielkopolsce bardzo aktywna.
To nie wiem, czy tak bardzo. Tak?
Była. Ja konferencje codziennie do obsłużenia mieliśmy.
Pan Śmiszek też zapadał w pamięć.
Natomiast...
Choć nie były to śmieszne te jego wypowiedzi.
Państwo się bawicie nazwiskami, jak naprawdę.
Przepraszamy.
To taka koniunkcja. Myślę, że 6% to i tak jest bardzo dużo, ile oni uzyskali. Ja powiem szczerze, że myślałam, że będzie to poniżej progu.
Muszę, bo tutaj jest taki... A cały czas słyszę, że pan Schetyna się broni. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pan Schetyna ma wielki sukces w tych wyborach po prostu do Europarlamentu, bo wprowadził największą ilość postkomunistów. Gratulujemy.
To jest niestety płyta. Dzisiaj musimy tak zakończyć.
No,
nasz czas dobiegł końca. Lidia Duciak, Prawo i Sprawiedliwość, Małgorzata Dudzińsk-Biskupska, Koalicja Europejska, Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo
Ludowe. Ale nie tak jak mieliśmy.
Bartosz Garczyński,
bardzo Państwu dziękuję, panie redaktorze.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za wszystkie głosy oddane na Prawo i Sprawiedliwość.
Spokojnego wieczoru.
Aleluja.